Prosiłem, żeby stąd mówić, to dwie przyczyny. Pierwsza przyczyna to Jezus powiedział, że kto się wywyższa, a im wyżej sami się pniemy, tym większy nasz upadek. I jeżeli sami do góry idziemy, to jedna rzecz jest gwarantowana, że jednego dnia spadniemy. Ale jest napisane, że kiedy korzymy się przed Bogiem, wtedy On nas wywyższa w swoim czasie. Także kurzmy się przed Bogiem i bądźmy pokorni przed Nim, a On będzie nas wywyższał. Kiedy On nas wywyższy, to nikt nic nas nie strąci. Amen. Mam nadzieję, że zanim zakończymy nabożeństwo, wszyscy będą przekonani, że kiedy On nas wywyższy, nikt nas nie strąci. Chciałem najpierw przekazać Wam serdeczne pozdrowienia z naszego zboru w Polskim Centrum Chrześcijańskim, kiedy wyjeżdżałem, to część osób podeszła, bo nawet nie osobiście, nie publicznie nie prosiłem z kazalnicy, ale wiele osób podeszło później i widać, że było to bardzo szczere i prosili, ażeby Wam przekazać to, że modlą się o Was i faktycznie modlimy się o Was i cieszymy się razem z Wami, aby Wam przekazać serdeczne chrześcijańskie pozdrowienia. A jestem tutaj i naprawdę jest to wielkim przywilejem dla mnie, że mogę dzisiaj tutaj być i dzielić się tą radością razem z Wami. A wiemy, co to oznacza mieć swój budynek, choć na papierze jeszcze go nie mamy, ale już go używamy jak nasz, dlatego że mamy jeszcze tam małe niedomówienie, jeśli chodzi o ja to troszeczkę Wam tłumaczyłem, jak ostatnim razem byłem i ci właściciele ciągle szukają jakiejś innej firmy, która im oczyści ziemię, która jest skażona olejem o poniższej cenie, dlatego że oni za to mają zapłacić, a w międzyczasie my sami jesteśmy w budynku z nikim innym i możemy używać ten budynek na tyle, na ile jest potrzebny. Także wierzymy i ja rozumiem, na czym polega ta radość, kiedy przychodzicie i się uśmiechacie i mówimy. I już chyba z 5 osób mnie się pytało, no to jak Ci się podoba? No więc, żebyście więcej nie musieli się pytać, bardzo mi się podoba, jest piękny budynek, praktyczny. Już zdążyłem na dole być i widzę, że macie i tam pokoje na szkółkę niedzielną dla dzieci i kuchnia Jest to druga najważniejsza rzecz po kazalnicy w kościele, dlatego że kiedy słowo jest zwiastowane, potem schodzimy na dół i mamy społeczność i możemy dzielić się miłością. A kiedy słuchałem Słowa Bożego, które było przekazywane, także przypomniał mi się werset z Ewangelii Mateusza z 7 rozdziału, gdzie jest napisane, że szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie wam zabrane. Będzie wam przydane. Ale śmiejecie się, ale tak to by wyglądało, jak wielu ludzi by w ten sposób czytało, dlatego że często w kościołach tak jest, że bardzo ciężko jest niektórych zaangażować do tego, ażeby z całej siły, z całej swojej energii całkowicie się poświęcili na szukanie Królestwa Bożego. I poprzez szukanie Królestwa Bożego mamy na myśli budowanie Królestwa Bożego, mamy na myśli szukanie Bożej woli, wypełnianie Bożej woli bez rezerwy. A często ludzie obawiają się poświęcić cały swój czas, dlatego że kiedy poświęcą cały swój czas Bogu, tak jak gdyby Bóg chciał ich z czegoś obrabować. Kiedy nawet składamy coś, wybaczcie, jestem pastorem i ja często na ten temat wspominam, ale nawet kiedy ofiarowujemy coś z naszych majątności, to w taki sposób, ja wiem, że wy tych problemów nie macie, ja może mówię o sobie czy o innych ludziach, może w innych miejscach, ale jeżeli ktoś przypadkowo taki tutaj jest, że tak myśli, że kiedy kładziemy i sobie myślimy, a może za to bym coś sobie mógł kupić, to tak jak gdyby mówimy, że kiedy Bogu to daję, to jak gdyby Bóg mnie obrabowywał z tego. A przecież jest napisane, że Bóg jest bogatym Bogiem, że do Niego wszystko należy, On niczego od nas nie potrzebuje. A więc jeżeli Bóg niczego od nas nie potrzebuje, nawet nie potrzebuje naszego czasu, to więc jest jakaś inna przyczyna, dla której Bóg chce, abyśmy całkowicie się Jemu poświęcili. Wiecie o tym, że Bóg w jednej sekundzie może taki problem wam spowodować, że ten budynek będzie za mały. I powiecie, po co żeśmy go kupowali? Życzę wam takiego problemu. Ale zastanawiam się, dlaczego czasami jest tak, że są puste krzesła. Ja z Bogiem kiedyś miałem taką prywatną modlitwę, dlatego że ogólnie nienawiść jest niedobrą rzeczą. Ale Bóg mi pozwolił mieć nienawiść do jednej rzeczy. Ja nienawidzę pustych ławek w kościele. Ja nienawidzę pustych ławek w kościele, dlatego że wierzę, że to jest miejsce czyjeś. Tam ktoś powinien siedzieć. I ja tutaj nie mówię o tradycjach, gdzie ludzie mają swoje miejsca, swoje ławki i nie wolno usiąść, bo to jest krzesło takiej siostry, a to jest krzesło takiego brata. Ale każde miejsce jest przeznaczone. Ja wierzę, że Boże błogosławieństwo będzie w waszym zborze w taki sposób płynęło, jak oliwa w bańce wdowy. Kiedy przyszedł prorok i powiedział do niej, że kiedy upieczasz mi placki, wtedy oliwy nie braknie. A w innym przypadku z inną wdową było, że powiedziała swoim synom, żeby poszli napożyczali od sąsiadów naczyń pustych i oni przynosili, ja sobie to wyobrażam, że czasami jak w restauracji widzimy, jak ci kelnerzy niosą naskładane talerze i się zastanawiamy, jak oni to robią, że to nie spadnie. I myślę, że ci synowie tak znosili te garki, te bańki, dlatego że mama powiedziała, że to wszystko będzie napełnione oliwą. I ona była w tym pomieszczeniu, w tej komorze i tylko mówiła, podawajcie dalej. I za każdym razem, kiedy oni przynosili puste naczynie, ona z tej jednej bańki nalewała i napełniała każde naczynie. A ta bańka wcale nie była taka duża, gdyż ona sama była w stanie ją podnieść. I w momencie, kiedy synowie powiedzieli, już nie mamy więcej pustych naczyń, wtedy oliwa się zatrzymała. I kiedy już nie będziecie mieli więcej pustych krzeseł tutaj, to nie oznacza, że Boże błogosławieństwo się zatrzyma. Ale ja wiem, że Bóg ma upatrzony albo następny budynek, albo plac, że rozbudujecie to, ale ta oliwa Bożego błogosławieństwa będzie zawsze płynęła i tego wam bardzo serdecznie dzisiaj życzę. A otwórzmy dzisiaj swoje Biblię. Ja bardzo podkreślam, abyśmy otwierali swoje Biblię, nie Biblię sąsiada, to znaczy, żebyśmy przynosili swoje Biblię ze sobą do zboru. Do Ewangelii Jana. Ja mówiłem o dwóch przyczynach, dla której dla których nie lubię być wysoko, to o jednej tylko powiedziałem, a druga przyczyna jest, że ludzie myślą, że najlepsze miejsca są tam z tyłu i dlatego nie lubię być z dala od ludzi. W swoim zborze przyobiecałem, że jednego dnia, kiedy tak będzie, że wszyscy tam z tyłu usiądą, to ja postawię kazalnicę tam z tyłu, bo naprawdę nie jest ważne, gdzie jest kazalnica. Jeżeli wy nie chcecie mnie być bliżej, to ja będę bliżej was. I od tego czasu zaczęli bliżej siadać. Także może jakiś pomysł do przemyślenia, pastorze Dąbrowski. Ewangelia Jana, 9 rozdział i 4 werset. Ewangelia Jana, 9 rozdział, 4 werset. Jezus mówi tak. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał, póki dzień jest. Nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. Póki dzień jest, nadchodzi noc, gdy nikt nie będzie mógł działać. Panie, prosimy Ciebie, ażebyś przez Ducha Twojego Świętego rozjaśnił nasze serca i nasze umysły. I Panie, proszę Ciebie o Twoje namaszczenie do głoszenia Twojego Słowa, gdyż chcemy dzisiaj od Ciebie usłyszeć. Panie, nie chcemy wysłuchać następnego kazania, ale chcemy Panie, Twojego Słowa, gdyż Twoje Słowo jest dla nas życiem, jest dla nas umocnieniem, jest dla nas światłością, jest pochodnią ścieżką naszym i światłością nogą naszym, Panie. I dlatego Twoje Słowo niech dzisiaj będzie głoszone w Twoim namaszczeniu, Panie. I proszę Ciebie, abym, jeżeli Twoje Słowo chce kogoś urazić, niech urazi, gdyż Ewangelia i Twoje Słowo jest ostrzejsze niż miecz obosieczny i rozdziela i przenika, Panie, nasze serca i rozdziela, Panie, to, co jest nieczyste od tego, co jest święte. Ale, Panie, proszę Ciebie, abyś dał mi wyrozumiałość i miłość, abym ja nie musiał nikogo urazić, gdyż jedynie Ty, Panie, masz prawo do tego. Ale proszę Ciebie, abyśmy mieli, Panie, serca otwarte, byśmy się nie urażali, ale byśmy przyjmowali, Panie, od Ciebie Twoje Słowo, gdyż Twoje Słowo jest jedyną prawdą. W imieniu Jezusa Ciebie o to prosimy. Amen. Ja bym chciał dzisiejsze rozważanie i myślę, że piątek wiele kazań słuchaliście, macie dobrych kaznodziei, ale ja bym chciał, abyśmy może takie studium troszeczkę biblijne zrobili. Jutro mam wykładać homiletykę, czyli naukę na temat, jak przemawiać, jak wygłaszać kazania i może dzisiaj część studentów siedzi i będą mogli się także i przypatrywać pod tym kątem, ale ja bym chciał, abyśmy właśnie bardzo blisko przyjrzeli się temu jednemu wersetowi i zatytułujmy ten werset "Pracujmy, dopóki trwa dzień". Pracujmy, dopóki trwa dzień. I tutaj musimy dać sobie wyjaśnienie, dlatego że ten tytuł nie ma sensu w dzisiejszych czasach, dlatego że nie jesteśmy ograniczeni długością dnia, ponieważ mamy światło elektryczne. I z tego powodu możemy być zgromadzeni o tej porze i nam to nie przeszkadza, czy jest ciemno, czy jest jasno na zewnątrz, dlatego że wewnątrz mamy jasno. Ilu z Was pracuje na drugą zmianę? Znaczy po południu, czy są takie tutaj osoby, czy wszyscy rano pracują? Jesteście szczęściarzami. A tych, którzy pracują bardzo słusznie, ich nie ma. I zobaczcie, że to zdanie nie miałoby sensu, pracujmy dopóki trwa dzień, dlatego że są dzisiaj ludzie, którzy pracują w nocy. Ale wtedy, kiedy Jezus to wypowiedział do tamtych ludzi, którzy go słuchali, oni wszyscy pokiwali głowami, dlatego że oni wszyscy byli nauczeni. Kiedy dzieci żydowskie chodziły do szkoły i wracały, rodzice mówili, odrabiaj zadanie jeszcze za dnia, bo kiedy się ściemni, już nie będziesz mógł się przygotować. Tak, może były, światło mogło być z jakiegoś tam świecy jakiejś, czy lampy jakiejś, ale to nie było na tyle jasne i wielu tych naukowców i filozofów, którzy studiowali w nocy wtedy, bardzo szybko traciło wzrok. I historia nam mówi o tym, że wielu tych ludzi w wieku 45 lat już tak słabo widziało, że jedynie inni musieli im czytać, albo kiedy oni swoje dzieła pisali, to dyktowali to, a ktoś inny to pisał. Istnieje teoria, że apostoł Paweł już pod koniec swojego życia używał Tymoteusza do pisania niektórych porcji swoich listów, dlatego że miał trudności ze wzrokiem. To nie jest potwierdzone, ale są bibliści, którzy mówią, że tak bardzo był zaangażowany i także zachęcał innych. I oni to rozumieli, kiedy Chrystus mówi, że dzień jest czasem do wykonywania pracy. I kiedy przeminie dzień, już nikt nie będzie mógł wykonać tej pracy. I dlatego Chrystus zwraca się do nich i mówi: bardzo was wszystkich proszę, abyście pamiętali, że za dnia się wykonuje praca, a więc dzień oznaczał czas od wschodu do zachodu słońca. Nawet zegarków wtedy takich nie było, jaki mamy dzisiaj. Myślę, że powinniśmy pochwalić się, pastorze, że myślę, powinniśmy uczynić pozwolenie. Zawsze ludzie boją się to robić, ale obróćmy się, tam wisi nowy zegar, który pastor dzisiaj powiesił i kupił. Czyż nieładny zegar wybrał? Powinniśmy dać mu uznanie, że ładny zegar został kupiony do kościoła. Wtedy... Tylko dla miejscowych kaznodziei, tak? Okej. Ja postaram się podporządkować temu. Ale przeważnie mierzono czas od rana do wieczora. To był dzień. I zwykle tak było, że od godziny 6 do godziny 6 tak było, ale nikt tego nie zwracał na to uwagi, tylko jak już widno było za oknem, wtedy mniej więcej ojciec wiedział, kiedy wstawać do pracy i jeśli kiedy już słońce zachodziło, wiadomo było, że trzeba było kończyć dzień. I Chrystus naraz zwraca się i mówi: musimy wykonywać dzieła. On tutaj nie proponuje, mówi, jeżeli będziemy mieli czas, zorganizujmy się. Czasami w kościołach prosi się, czy w zakładach pracy gdzieś indziej. Jeżeli ktoś będzie miał czas, może przyjdźmy w dniu wolnym i wykonajmy jakiś czyn społeczny. Chrystus tutaj używa słowa musimy. Inaczej przedstawia, że jest konieczność wykonania jakiejś pracy i to nawet nie jest wybór, to nawet nie jest opcja, ale to jest nakaz. I ja myślę, że słowo musimy dzisiaj jest bardzo mało używane w Kościele, gdyż ludzie nie lubią, kiedy im się coś nakazuje. Ja kiedy szkołę biblijną kończyłem, to nas uczono, że trzeba mówić: może byśmy się zorganizowali. Albo jeżeli komuś nie przeszkadza, to może by ktoś miał ochotę i tak naprawdę to spróbujmy to zrobić, jeżeli nie ty, no to ja już to zrobię. Naraz Chrystus mówi: musimy wykonać dzieła. A więc coś jest do wykonania, że nawet to nie jest wyborem, ale musimy się zorganizować. I Chrystus to mówi w liczbie mnogiej, nawet nie mówi, że ja muszę to zrobić, ale mówi: my musimy. O kim on tutaj mówi? Że każdy, kto słuchał tych słów, do których Chrystus się zwracał, był w to włączony. Do kogokolwiek te słowa dotarły, do tych ludzi Chrystus powiedział: musimy. Akuratnie w pobliżu tam stali uczniowie i to byli ci, którzy wtedy z Chrystusem wykonywali dzieła, do których Chrystus był powołany. A więc Chrystus zwraca się do swoich uczniów i mówi: słuchajcie, musimy wykonywać dzieła. Kim są uczniowie Chrystusa? Gdyby Chrystus dzisiaj stanął na tym miejscu i powiedział: musimy wykonywać dzieła jakieś, musimy wykonać jakąś pracę. Czy poczułbyś się, że Chrystus także i do ciebie mówi? 15 rozdział Ewangelii Jana, 8 werset. Chrystus mówi tak, 7 werset. Jeśli we mnie trwać będziecie i słowa moje w was trwać będą, proście o cokolwiek byście chcieli, stanie się wam, a przez to uwielbiony będzie Ojciec mój, jeśli obfity owoc wydacie i staniecie się uczniami moimi. Kto jest uczniem Chrystusa? To jest ten, który trwa w Chrystusie i słowo Jego mieszka w nim. Wtedy on doświadcza relacji między sobą a Chrystusem i modlitwy jego są wysłuchiwane. Czy miałeś kiedykolwiek modlitwę wysłuchaną? Nawet ludzie, którzy nie zawsze przychodzą do kościoła, mówią, że w pewnym czasie modlitwa ich była wysłuchana. Kiedyś był artykuł w naszym magazynie amerykańskim, który na pewno wielu z was zna, Newsweek się nazywa. I tam zrobiono badania i okazuje się, że 90% Amerykanów się modli. I tych 90% ludzi powiedziało, że w pewnym momencie w ich życiu ich modlitwa była wysłuchana. Każdy z tych ludzi powiedział. I oni tam zrobili badanie nie tylko wśród chrześcijan, ale także innych religii wschodu, buddystów i tak dalej, ludzi, którzy się modlili. I ci też ludzie mówią,
że kiedy byli w desperackiej sytuacji, wznieśli modlitwę i ta modlitwa została wysłuchana.
I to wcale nie jest tak bardzo sprzeczne z tym, co Słowo Boże naucza. Dlatego, że byli ludzie, nawet w czasach biblijnych, którzy modlili się, kiedy Jonasz płynął do Tarsu i była burza, jest napisane, że w pewnym momencie był apel na statku, ażeby każdy modlił się do jakiego Boga? Do swego Boga, prawda? Do swego Boga. I teraz, jeżeli wszyscy by nie wiedzieli o tym, co się stało i z jakiej przyczyny burza przestała, co by ci ludzie powiedzieli?
Że ich modlitwa została wysłuchana.
My nie wiemy, co się wydarzyło w świecie duchowym. Być może Bóg poruszył kogoś, kto się modlił do prawdziwego, jedynego, żywego Boga, o tego kogoś, kto modlił się przed jakimś posągiem, który nie jest w stanie odpowiedzieć. I z tego powodu te osoby może myślą, że modlitwa moja została wysłuchana. Ale bynajmniej to pozostawia otwarte drzwi, że jest coś. Niedawno słuchałem wypowiedzi Billy Grahama, który był na śniadaniu, gdzie był obecny już po swojej kadencji prezydenckiej prezydent Gorbaczow ze swoją żoną. I akurat nie, kiedy Billy Graham popatrzył na swoją miejscówkę czy na numer krzesła, na którym będzie siedział, zauważył, że będzie siedział obok żony prezydenta Gorbaczowa, a później Gorbaczow będzie siedział. I kiedy wchodził na tą salę bankietową, napotkał ambasadora byłego Związku Radzieckiego w Stanach Zjednoczonych i podchodzi do niego i mówi: panie ambasadorze, będę siedział obok żony prezydenta. Mówi: nie znam jej, powiedz mi, o czym ona lubi rozmawiać, żebyśmy mieli przynajmniej o czym rozmawiać, żebyśmy oprócz jedzenia jeszcze coś mieli do roboty. I ambasador mówi: Billy, mówi, ty jesteś ewangelistą, ale chcę, żebyś pamiętał, że ona jest ateistką i żebyś jej przypadkiem nie obraził. Ale z drugiej strony jest ona osobą bardzo zainteresowaną życiem duchowym. Ale nie musisz się martwić, gdyż jak będzie miała ochotę na ten temat rozmawiać, ona sama cię zasypie pytaniami. I Billy Graham mówi, że rzeczywiście tak się stało. Że zaczęli rozmawiać i w pewnym momencie ona zaczęła zasypywać go pytaniami, ale oficjalnie przedstawiła się, że ona nie wierzy w Boga, że jest ateistką. Ale kiedy skończyli rozmawiać, ona mówi: wiesz co, ale jest tylko jedna rzecz, która nie daje mi spokoju, że ja jestem ateistką, ale mam gdzieś tam głębokie przekonanie, że gdzieś tam coś jest większego od nas, coś mocniejszego. I czasami łapię samą siebie, że zaczynam rozmawiać z tym czymś. I wtedy Billy Graham mówi: pozwól mi, ażebym 5 minut zabrał twojego czasu. I mówi: tym czymś jest tym kimś. A tym kimś jest ten ktoś, a ten ktoś to jest Jezus Chrystus. Jedyne objawienie Boga żywego. I mógł jej powiedzieć na ten temat. I Chrystus zwraca się tutaj i mówi: musimy wykonywać dzieła tego, który mnie posłał. I zwraca się do swoich uczniów. A uczniowie to są ci, w których mieszka Słowo Boże, którzy uwierzyli w Jezusa Chrystusa, którzy przyjęli Go do swojego życia jako swojego osobistego Zbawiciela, którzy wydają owoc dla Boga i to są ci, którzy stali się Jego uczniami. I Chrystus mówi, że musimy wykonywać, nie mówić o tych dziełach. My wiele mówimy o dziełach Bożych. Wiele myślimy o dziełach Bożych. Wiele marzymy. Niektórzy z nas mają wielkie wizje tego, co Bóg może przez nas uczynić. Nawet nie tylko modlić się o te dzieła. Choć Chrystus mówi: wykonywać musimy te dzieła. Musimy się obrócić do kogoś i powiedzmy: musimy wykonywać dzieła Boże. Biblia mówi, żebyśmy zachęcali jeden drugiego, nie obawiajmy się, obróć się do swojego sąsiada, powiedz: musimy wykonywać dzieła Boże. Musimy wykonywać dzieła Boże. Za chwilę się dowiemy, jakie to są. I Chrystus nie zostawia nas, nie mówi obojętnie, kto jakie zamyśli dzieła, ale mówi: są to dzieła tego, który mnie posłał. A kto posłał Chrystusa na świat? Ojciec. Ojciec w niebie posłał Chrystusa na świat, ażeby wykonywał Jego dzieła. I na nas, jakie to były dzieła? Ewangelia Jana, 20 rozdział, i 21 werset. Za sekundę to przeczytamy.
Chrystus czuł na sobie obowiązek, że On musi wykonywać dzieła tego, który Go posłał. I mówi to nawet do tych, którzy Go słuchali. I ktoś mógłby powiedzieć, dobrze, Panie, Ty zostałeś posłany z misją wykonania dzieła swojego Ojca. Ale ja jestem tylko człowiekiem. Ja nie mogę takich dzieł wykonywać. I dla wszystkich tych, Chrystus mówi, 20 rozdział, 21 werset, Jezus mówi tak, i znowu rzekł Jezus do nich, do uczniów swoich. Pokój wam, jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam. Jaką mamy wymówkę, ażeby nie wykonywać dzieł, które Chrystus wykonywał? Czy mamy jakąkolwiek? Żadnej wymówki nie mamy. Chrystus mówi, tak samo jak mnie Ojciec posłał, tak samo ja was posyłam. I skoro Chrystus otrzymał autorytet, ażeby wykonywać dzieła Boże, tak samo On nam daje autorytet. I 22 werset mówi, tego rozdziału, 20 rozdziału, 22 werset. Zobaczcie, jaki jest Bóg. Bóg nigdy nie daje nam tylko i wyłącznie rozkazu, mówi idź i rób to. I mnie nie interesuje, jak to zrobisz, idź zrób to. Ale Bóg zawsze daje wyposażenie. My mamy trzech mechaników samochodowych w naszym zborze i pewnego razu samochód nie chciał mi zapalić. Ja mówię, słuchaj, może mógłbyś coś zrobić. I on przyszedł, zaglądnął i mówi, to jest taka rzecz, że ja bez narzędzi nie jestem w stanie tego zrobić. On wiedział, jak to zrobić, ale potrzebował narzędzi. Ja sobie przypominam, chyba trzy lata temu ja byłem tutaj i zostawiłem samochód na światła, nie wiem, czy pamiętasz to. I kiedy skończyło się nabożeństwo, wychodzimy i akumulator jest wyczerpany i okazuje się, że jest drugi samochód, gdzie moglibyśmy zaczerpnąć energii z drugiego akumulatora, ale nie mieliśmy kabla i ktoś musiał pojechać do domu. Potrzebne jest wyposażenie, potrzebne są narzędzia. I Bóg nie tylko mówi, napraw ten samochód, ale mówi, tutaj jest cała skrzynka narzędzi i tu znajdziesz wszystko, co jest potrzebne. Oprócz tego także nauczyłem cię, jak to się robi. Zobaczmy 22 werset. Jak Ojciec mnie posłał, tak i ja was posyłam, a to rzekszy, tchnął na nich i powiedział, weźmijcie Ducha Świętego. A żeby wykonywać dzieła tego, który nas posłał, potrzebujemy kogo? Ducha Świętego. Potrzebujemy Ducha Świętego. Nie ma innej możliwości, ażeby wykonać cokolwiek dla chwały Bożej, jak tylko i wyłącznie przez Ducha Świętego. Tak samo się działo w życiu Chrystusa. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 4 rozdział i 18 werset. Ewangelia Łukasza, 4 rozdział i 18 werset. Zacznijmy od 17. I podano Jezusowi księgę proroka Izajasza, a otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane Duch Pański nade mną. Przeto namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, i abym uciśnionych wypuścił na wolność. I abym zwiastował miłościwy rok Pana. Chrystus miał zadanie do wykonania. Zwiastować dobrą nowinę. Ogłosić jeńcom wyzwolenie. Dać ślepym przejrzenie. Wypuścić uciśnionych, związanych na wolność. I kiedy obserwujemy życie Jezusa, jest pytanie, czy wykonał Chrystus to zadanie? Wykonał. Dlaczego? Dlatego, że Duch Pański był nad nim. Namaszczenie było w nim. Namaszczenie Ducha Świętego, kiedy Chrystus wychodził z wody, niebo się otworzyło i Duch Święty w postaci gołębicy spoczął na nim i naraz odezwał się głos z nieba i mówi, to jest Syn mój umiłowany. Powiem, to z Chrystusem się stało. A co z nami? Bo tych, których Duch Boży prowadzi, są dziećmi Bożymi. Duch Boży, ja cytuję, Duch Boży poświadcza duchowi naszemu, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Kiedy Chrystus usłyszał i inni ludzie, że Tyś jest mój Syn umiłowany, w Tobie mam upodobanie, kiedy stąpił na Niego Duch Święty. Kiedy stąpił na Niego Duch Święty. Musimy być pełni Ducha Świętego, ażeby mieć to przeświadczenie tylko w tym duchu, tak, że Biblia mówi, wołamy Abba Ojcze, słowo Abba, jest to greckie słowo, które mówi o bliskiej społeczności z Bogiem, który mówi, tatusiu, jesteś mi bliski. I kiedy Duch Święty nas wypełnia, wtedy mamy tą bliskość z naszym Ojcem w niebie przez Pana Jezusa Chrystusa i wykonujemy dzieła naszego Pana. A więc, aby wykonywać te dzieła, Jezus potrzebował Ducha Świętego. Jezus potrzebował namaszczenia. Tam było poświęcenie, tam było przeznaczenie, tam był autorytet, tam była moc. Jeżeli Jezus potrzebował tego pomazania, tym bardziej my potrzebujemy, ażeby wykonać to, do czego Bóg nas powołał. Pastor może plan mieć dla nas, dla każdego z nas, może dać nam zajęcie, ale jeżeli nie będziemy mieli namaszczenia Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy mieli obecności Ducha Świętego w naszym życiu, jeżeli to nie będzie żywe i świeże codziennie, po pewnym czasie przestaniemy wykonywać dzieła tego, który nas posłał, a zaczniemy wykonywać dzieła swoje własne. A jest to bardzo frustrujące, jest to bardzo niepożyteczne i niebudujące w Kościele, kiedy każdy wykonuje swoje dzieło. Wiecie, co się wtedy dzieje? Kochanowski napisał taki wiersz o tym dużym wozie, do którego były przywiązane wielkie zwierzęta. Był słoń, był hipopotam, były inne. I każdy ciągnął ten wóz. I on mówi, że ten wóz stał w miejscu. Dlaczego? Dlatego, że każde zwierzę ciągnęło w swoją stronę. Każde zwierzę ciągnęło w swoją stronę. I możemy mieć kościół, gdzie każdy będzie coś robił, a będziemy stali w miejscu, dlatego że każdy będzie realizował swoją prywatną wizję, swoje prywatne powołanie. Ty mi, pastorze, nic nie będziesz mówił, ty mi, bracie, ty mi, siostro, nic nie powiesz. Ja tutaj jestem i robię to, do czego mnie Bóg powołał. I tylko kiedy ludzie mówią, że robią to, do czego ich Bóg powołał, a nie pasuje to do ogólnej harmonii, tego, w którym kierunku, w którym idzie Kościół, prawdopodobnie nie usłyszeli od Boga, że mają to wykonywać, dlatego, że Bóg ma cel, Bóg powołał ten Kościół, Bóg powołał ludzi w tym Kościele, ażeby szli w jednym kierunku i wykonywali dzieła. I możesz albo dołączyć, albo być całkowicie obok. Dopóki serce twoje nie będzie zapalone ogniem Bożym, napełnione Jego obecnością, zawsze, zawsze będziemy się ociągać. A Duch Święty chce, abyśmy zaczęli dzisiaj działać i wykonywać dzieła, które Bóg ma dla nas, a nie nasze własne, prywatne. I dlaczego dzisiaj musimy zacząć działać? Dlatego, że Chrystus mówi, że jest ograniczony czas działania. Mówi, musimy działać, dopóki jest dzień. Dlatego, że skończy się sposobność. Przeminie czas. I kiedy mówisz, że zacznę działać, ale może od jutra. Muszę najpierw szkołę skończyć, wychować dzieci. Może dostać lepszą pracę i wtedy dopiero zaangażuję się. Kiedy Bóg powołuje cię dzisiaj, i dał ci talent, i dał ci zdolności. Bóg chce, żebyś dzisiaj to zaczął używać. Ja wiem, że w tym zborze jest wiele ludzi, którzy używają i pracują, ale jest jeszcze wiele więcej tych, którzy siedzą i mówią, nie dzisiaj, może jutro. A co będzie, jeżeli jutrzejszego dnia nie dożyjesz? A co będzie, jeżeli Chrystus przyjdzie? A co będzie, jeżeli Bóg cię powołuje, żebyś zaopiekował się drugą osobą, a ty mówisz jutro, a jutro już tej osoby nie będzie? Słowo dzień oznacza Boży czas w naszym życiu, który się skończy. To może oznaczać nasze całe życie, które zakończy się śmiercią albo przyjściem Pańskim. To może oznaczać tylko jakiś sezon w naszym życiu, że Bóg pozwolił nam i dał nam trochę czasu, abyśmy coś wykonali, a myśmy to przepuścili. Szukajcie najpierw Królestwa Bożego i sprawiedliwości Jego, a wszystko inne będzie nam przydane. Postawmy wykonywanie dzieł Bożych na pierwszym miejscu, a Bóg będzie nam błogosławił. W naszym zborze pewnego razu powiedziałem, że mam dylemat. Nie wiem już, jak się modlić więcej o ludzi w naszym zborze. Dlatego, że będąc już tam 7 lat, mogłem obserwować drogę, jak Bóg prowadził niektórych z rynsztoku prawie że do tronu w społeczeństwie. Alkoholików, których zbawił, postawił na nogi, dał im pracę. I ci ludzie na początku byli tak bardzo zaangażowani, tak bardzo chcieli drugim mówić. Bóg uzdrowił ich umysł. Mamy ludzi, którzy nie potrafili zdania powtórzyć. Dzisiaj są jednymi z bystrzejszych ludzi, którzy pracują w bardzo znanych kompaniach, firmach, przy komputerach, gdzie spoczywa na nich wielka odpowiedzialność. I kiedy mamy piątek wieczorem modlitwę, czy mamy w niedzielę popołudnie jakieś dodatkowe zadanie do wykonania, tych ludzi nie ma. I kiedy pytamy, dlaczego cię nie ma, on mówi, nie mam czasu. Ja mówię, a co się stało? On mówi, tak ciężko pracuję, nie mam czasu. Inni ludzie byli na skraju ubóstwa, gdzie czasami jako zbór nosiliśmy im jedzenie, dlatego że nie mieli co jeść. I zaczęliśmy się modlić, mówimy, Panie, otwórz drzwi do jakiejś pracy, gdzie będą mogli pracować 8 godzin i będą mogli żyć normalnie, a także część czasu poświęcać dla Ciebie, i Bóg im dał taką pracę, że mogli tylko 8 godzin pracować. Przez jakiś czas byli zaangażowani, byli poświęcali się, ale taką im dobrą pracę dał, że naraz zobaczyli, że mogą jeszcze bardziej inwestować w życie, że mogą jeszcze więcej rzeczy kupować, jeszcze droższe rzeczy kupować. Wiele z osób pokupowało sobie domy i naraz okazało się, że ten dom za drogo kosztuje i trzeba wziąć jeszcze jedną pracę i dodatkową pracę. I naraz w niedzielę rano tych ludzi nie ma i kiedy pytam się, co się stało, mówię, wiesz, w niedzielę wieczorem, w sobotę wieczorem dodatkową pracę sobie wziąłem na weekend i taki zmęczony jestem, że ale ja w duchu czasami jestem z wami. Ja mówię, następnym razem postaraj się przynieść swoje ciało ze sobą. Co się stało? Jutro może być za późno. Powiedziałem, mam dylemat. Jak się modlić? Dlatego, że kiedy mieliśmy mniej, wykonywaliśmy dzieła tego, który nas posłał. A kiedy mamy więcej, wykonujemy dzieła, które nam życie narzuca i mówimy, muszę tak. I oto jest pytanie, jeżeli ktoś z boku by się przypatrywał. Czy jest w stanie bez Twojej wypowiedzi rozpoznać, kto jest Panem Twojego życia? Pomyślmy o tym. Jeżeli ktoś z powietrza naraz gdzieś tam z ukrycia obserwowałby nasze życie. My w niedzielę mówimy, Ty jesteś Panem naszym, Panie Jezu. Ale kiedy ktoś by cały tydzień obserwował nasze życie, i nie słuchał tego, co mamy do powiedzenia, tylko nasze życie obserwował, czy doszedłby do wniosku, że Chrystus jest naszym Panem i wykonujemy dzieła, że On jest tym, który nas posłał i wykonujemy Jego dzieła. Chrystus mówi, że każdy musi wykonywać dzieła tego, który nas posłał. Ojciec posłał Chrystusa, Chrystus posyła nas. Czyje wykonujesz dzieła? Możemy wykonywać dzieła swoje. Możemy wykonywać dzieła diabelskie. Możemy wykonywać dzieła Boże. Chrystus mówi, że musimy to czynić, gdyż nadchodzi noc. Jednego dnia będzie przepuszczona sposobność działania. I ta noc nadchodzi bez względu na to, czy nam to się podoba, czy nie. Czy przychodzi to według naszego planu, czy w naszym czasie, czy nie. Jedno jest pewne, że ta noc przychodzi. Ona może się opóźniać. Bóg może ciągle dawać nam szansę do wykonania tego, do czego nas powołał, ale jedno jest pewne, że noc przychodzi, że nie będziemy mogli więcej działać. I Chrystus zakończa. Mówi, że nadchodzi czas, kiedy nikt nie będzie mógł działać, kiedy już ta noc nadejdzie. Bez wyjątku nikt nie będzie mógł działać. Ja nawet posuwam się tak daleko i wierzę, że nadchodzi czas, kiedy nawet Boża łaska przestaje działać w naszym życiu. Biblia nam mówi, że przyjdzie czas, kiedy człowiek tak daleko się zapędza, że tak ma zatwardzone serce, że nawet łaska do niego już, to jest bardzo niebezpieczny stan, łaska do niego już nie dociera. Człowiek jest tak zatwardzony, który mówi, ja już to tyle razy słyszałem, to już nic nowego nie jest dla mnie. Jaka jest nadzieja dla kogoś takiego, kto słyszał już 100, a może i 1000 kazań na ten temat, a jednak nic do niego nie dociera. Dlaczego tylko 20% ludzi w kościele wykonuje 80% pracy? Ktoś powiedział, że jest to zasada w biznesie. Ja lubię czytać Biblię i czytam Biblię, ale następną rzecz, którą ja lubię czytać, to statystyki czytam. I statystyki mówią, że tak samo jak w świeckich biznesach, tak samo w kościołach istnieje zasada 80-20. Że 20% ludzi wykonuje 80% pracy. Jeżeli tak jest, to niektórzy mówią, to jest sukcesywny kościół. A ja wierzę, że w kościele Jezusa Chrystusa 100% ludzi powinno wykonywać Jego pracę. Każdy jest do czegoś powołany. I musimy wyzbyć się tej mentalności oni. Kiedyś czytałem historię o trzech ludziach, już dokładnie nie pamiętam, czy będę w stanie ją powtórzyć, ale jeden się nazywał ktoś, drugi się nazywał ktokolwiek, a trzeci się nazywał nikt. I trzeba było coś zrobić. Czterech. Jeden się nazywał ja. I ja pomyślał, że ktoś to zrobi. A ktoś powiedział, że to może zrobić ktokolwiek. Ale ktokolwiek nie zrobił tego i wiecie, kto musiał to wykonać na końcu? Nikt. Musimy wyzbyć się tej mentalności, że oni. Kiedy Chrystus mówi musimy, nawet nie powiedział musicie, musimy. I kiedy mówimy musimy, to znaczy każdy ma pracę do wykonania. I pierwszą rzecz, do której Chrystus nas powołuje dzisiaj, to mówi, dzisiaj jeszcze jest dzień, dzisiaj jeszcze jest czas. Możesz przyjść do mnie, możesz wyznać swoje grzechy, możesz zaprosić mnie do swojego życia i stać się moim dzieckiem. I Bóg ci przebaczy grzechy, da ci nowe życie. Ale następną rzecz, którą Bóg chce uczynić w twoim życiu, to chce uczynić cię tak bardzo użytecznym. Nie ma ludzi, ja nawet nie wiem, czy można to za bardzo podkreślić, nie ma miejsca dla bezużytecznych ludzi w kościele. Dlatego, że każdy może być użyteczny. I nie pozwól, żeby ktokolwiek zwiódł cię ku myśleniu, że są inni, którzy lepiej wykonają to, do czego Bóg cię powołał, gdyż skoro Bóg cię powołał, to Bóg wie, że ty to wykonasz najlepiej. Ale do tego potrzebujesz być wyposażonym. I tym wyposażeniem jest Duch Święty. Kiedy Duch Święty wstępuje do naszego życia, wtedy On czyni nas wrażliwym na grzech. Wtedy Duch Święty nie pozwala nam chodzić w grzechu, dlatego że często grzech powoduje, że jesteśmy zniechęceni i nie chcemy angażować się w pracę Bożą. Nie ma w tym radości, a kiedy angażujemy się, a jest grzech w naszym życiu, wtedy praca zamienia się w czynność religijną, która przynosi ukojenie sumienia i myślimy, że jakieś zadośćuczynienie czynimy za ten popełniony grzech. Bóg tego nie chce. Bóg chce, żebyśmy działali z czystego serca, w Jego namaszczeniu.
Ja bym dzisiaj chciał się modlić, ażeby takie namaszczenie było waszym, moim udziałem, abyśmy mogli wykonywać dzieła tego, który nas posłał. Tym, który nas posłał, jest Jezus Chrystus, który mówi: idźcie na cały świat, głoście Ewangelię, kto uwierzy, ochrzczony zostanie, zbawiony będzie, czyńcie uczniami wszystkie narody. Jest to potężne zadanie. Jeżeli się nie mylę, to w Toronto jest ponad 300 tysięcy Polaków, 200 tysięcy Polaków. Zobaczcie, jakie zadanie. Idźcie na całe Toronto, mówcie innym. I mówić to nie znaczy tylko przyjść z otwartą Biblią i komuś tam coś mówić, ale mówić to oznacza zainteresować się tym kimś, spędzić czas z tym człowiekiem. I może ktoś inny by powiedział: co za strata czasu, ja mogę zarobić jakieś pieniądze za to, albo odpocząć, poleżeć, pospać. Nie, wykonujmy dzieła, do którego Chrystus nas powołał, a On będzie nas wynagradzał. Ja wiem, że wielu z was doświadczyło tego. My doświadczamy tego w Chicago, że wiele z tych osób takiego Bożego błogosławieństwa doświadczyło. W życiu duchowym, w życiu materialnym, w życiu emocjonalnym, rodzinnym. Byli ludzie, którzy zajęli się pracą w Kościele, dlatego że Duch Święty tak mocno jakoś na nich wpłynął, że mówią: ja nic innego nie wyobrażam sobie. Mam nieuporządkowane życie. Moja żona jest nienawrócona, mój mąż jest nienawrócony. I kiedy poświęcili się ci ludzie, naraz coś się stało. Przez rok czasu mieliśmy młodego człowieka, który przychodził do nas do zboru. I każdy próbował, on sam teraz w tą niedzielę składał świadectwo, a dwa tygodnie wcześniej na naszym kempie składał świadectwo. Wszyscy już zrezygnowali z niego. Dlatego, że każdy na początku próbował go nawrócić. On nawet sam powiedział: każdy z dobrym sercem przychodził po swojemu. Jedni mieli ciężkie ręce, inni lżejsze, inni w ogóle mnie doktory. Różnie, ludzie się modlili, próbowali. Nic nie było. I naraz przyszedł właściwy czas. Myśmy zostawili go. Po prostu zaczęliśmy się tylko modlić o niego i robiliśmy to, co do nas należy. Rok czasu minął i naraz on przychodzi i mówi: czy mogę się podzielić świadectwem? On nawet nie wyszedł do przodu, tego nie zrobił przed zborem. Ale kiedy wydał świadectwo, wszyscy wiedzieliśmy, że Bóg dokonał swojego dzieła. I naraz, kiedy on opowiada o tym, mówi: słuchajcie, wtedy i wtedy. I kiedy tak stał, mówi: ty przyszłaś do mnie i powiedziałaś mi to i to. A ja tak i tak zareagowałem i ty myślałeś, że to na nic było, ale to jest nieprawda, ja o tym myślałem przez dwa tygodnie. Ty, bracie, przyszedłeś do mnie i powiedziałeś mi to i to i przedałeś mi taki i taki werset. On to wszystko pamiętał. I ja wiem, że ja sprawiłem wrażenie, że to w ogóle do mnie nie dotarło. I ja wiem, że tak było, bo ci ludzie później przyszli do mnie i mówią: z tym Piotrem już się nic nie da zrobić, do niego nic nie dociera. Ale chwała Bogu za tych, którzy posłuchali głosu Bożego i poszli, nawet kiedy mieli może przeczucie, że to na nic. To wcale nie było na nic. Ktoś wykonywał dzieła. I może od razu nie będziemy widzieli rezultatów, ale naszym zadaniem jest, abyśmy byli wierni i wykonywali dzieła tego, który nas posłał. Jezus powiedział, że błogosławiony sługa, którego gdy Pan Jego przyjdzie, zastanie Go tak czyniącym. Niech Chrystus was zastanie tak czyniących, nie zniechęconych, nie z opuszczonymi rękoma, ale wykonujących dzieła Jego. Powstańmy do modlitwy. Hallelujah. Hallelujah. Bóg dzisiaj jest obecny na tym miejscu. Jego Duch Święty jest obecny na tym miejscu. I Słowo Boże tak bardzo wyraźnie dzisiaj nam mówi, że On powołuje nas. I przede wszystkim Chrystus woła dzisiaj ciebie, jeżeli nigdy tego nie uczyniłeś, ażebyś oddał Mu swoje serce, oddał Mu swoje życie. Abyś zawrócił ze swojej drogi i wszedł na drogę Chrystusa. I to się nazywa nawróceniem. Abyś się nawrócił do Niego. On ci przebaczy twoje grzechy, uczyni cię nowym człowiekiem, da ci życie wieczne, da ci swojego Ducha Świętego i w tym duchu będziesz mógł powiedzieć: Ojcze, będziesz pewny, że jesteś dzieckiem Bożym. Są ludzie, którzy mówią: jak możesz być pewny swojej przyszłości? Tylko na jednej podstawie, kiedy Duch Święty mieszka w tobie, jesteś pewny, że jesteś dzieckiem Bożym, O to pytanie, co dobry ojciec robi ze swoim dzieckiem? Przyjmuje go do siebie na całą wieczność. Dlatego zachęcam Cię, żebyś dzisiaj zaprosił Jezusa do swojego życia, abyś mógł stać się dzieckiem Bożym. Bóg zna Twoje serce. Ja nie znam Twojego serca. Nie wiem, kim jesteś. Nawet nie wiem, czy są takie osoby dzisiaj na tym miejscu. Ale Bóg wie i dzisiaj to możesz tam, gdzie stoisz, zaprosić Go do swojego życia. A kiedy to uczynisz, odczujesz, jak ciężar został zdjęty z Twojego serca. Poczujesz lekkość, przebaczenie wewnątrz. I wtedy uczyń ten krok wiary i podziel się z kimś i powiedz, przyjąłem Jezusa do swojego życia. Bóg przebaczył mi grzechy. Oto jestem dzieckiem Bożym. To jest droga do zbawienia. A jeżeli jesteś zbawionym człowiekiem, dzisiaj niech Duch Święty na nowo Cię namaści, odświeży. Być może jesteś zniechęcony, pobity. Może w życiu Ci się nie układa. Naszym zadaniem na ziemi jest wykonywać dzieła Tego, który nas posłał, a On zatroszczy się o wszystko inne. To prawda, są takie problemy czasami, wobec których ja stoję bezradny, ale to, co mówię ludziom, wiesz co, możemy przyjść i razem się pomodlić. A w interesie Tego, który jest w stanie rozwiązać, jest to, ażeby dać Ci rozwiązanie, abyś mógł dalej wykonywać dzieła Tego, który Cię posłał. Panie, tak jak stoimy teraz przed Tobą, otwieramy się na działanie Twojego Świętego Ducha. Ojcze, tchnij na nas Duchem Twoim Świętym. Halleluja. Panie, ten mężczyzna, który wyznaje teraz swoje grzechy, który obawia się okazać uczucia na zewnątrz, ale Ty znasz jego serce. Teraz proszę Ciebie, Panie, aby mógł przebaczyć samemu sobie, aby mógł przebaczyć innym, a także otrzymać Twoje przebaczenie. Panie, niech wyjdzie z tego miejsca dzisiaj z przeświadczeniem, że zamieszkałeś w nim i zbawiłeś go. Panie, być może jeszcze ktoś inny w tym momencie przyjmuje Cię. Ojcze, jest to najwspanialszy cud. Panie, niebo się raduje, kiedy jedna osoba przychodzi do Ciebie w pokucie. Duchu Święty, teraz wypełni każdego z nas. Rozjaśnij, Panie, tym, którzy zadają pytanie, co mam robić. Wskaż im, Panie, co mogą wykonywać, ażeby wykonywali Twoje dzieła, aby ten Kościół, Panie, się rozwijał i budował. I Panie, proszę Ciebie o Twoje błogosławieństwo, o deszcz błogosławieństwa, Panie, o ulewny deszcz błogosławieństwa, Panie, na tym Kościele. Panie, niech setki ludzi jeszcze się nawróci. Panie, niech Toronto, niech Polonia w Toronto będzie potrzęsiona, Panie. Niech rozpali się, Panie, niech ogień przejdzie przez to całe miasto. Panie, modlimy się w Twoim imieniu. Panie, w Twoim imieniu wznosimy, Panie, ten sztandar Twojego zwycięstwa, Twojej miłości. Flagę miłości, Panie, w tym mieście, by ludzie mogli spojrzeć i wiedzieć, gdzie przyjść, Panie, żeby otrzymać pomoc. Panie, niech wszyscy Polacy usłyszą w Toronto o Kościele, polskim Kościele pełnej Ewangelii. Panie, niech zawsze tutaj będzie pełna Ewangelia głoszona. Pełna Twoja miłość, Panie, pełna Twoja moc, niech będzie zawsze obecna na tym miejscu. O, Panie, chwała Ci. Panie, dziękujemy Ci, że tak jest i tak będzie, Panie. Że zbawienie tego miasta jest w samym centrum, Panie, w samej głębi Twojego serca. Panie, kiedy głosimy Ewangelię w tym mieście, wykonujemy dokładnie to, do czego nas posłałeś. I dlatego, Panie, że jest wiele osób tutaj, które pragną się temu poświęcić, ale walczą w swoim duchu ludzkim, Panie, nad problemami, które mają do rozwiązania. Ojcze, teraz przemawiamy do tych problemów. Panie, w imieniu Jezusa niech będą rozwiązane. Panie, stoją osoby na tym miejscu, które są oskarżane ciągle grzechem w swoim osobistym życiu. Panie, słabościami w osobistym życiu. Panie, w imieniu Jezusa teraz niech odniosą zwycięstwo, niech oskarżyciel braci, Panie, nie będzie miał wpływu, Panie,
Niech będą uwolnieni, oczyszczeni, by mogli, Panie, złożyć swoje ciało w ofierze Tobie, Panie, na służbę, gdyż taka winna być duchowa służba nasza na tej ziemi. Panie, niech będą wyzwoleni, oswobodzeni, Panie, w imieniu Jezusa, do służby Tobie. Panie, niech nowe namaszczenie, nowe świeże namaszczenie z tym budynkiem, Panie, nowe świeże namaszczenie do służby. Niech to będzie nowy rozdział w życiu tego Kościoła. Panie, modlę się o pastora, jego żonę, jego rodzinę, abyś jemu udzielił świeżego namaszczenia, nowej wizji, Panie, nowego rozdziału, nowego prowadzenia. Panie, byś dał mu świeże, nowe słowo dla tego zgromadzenia, by mógł nadal paść Twoją trzodę, Panie. Umocnij go, Panie, na duchu i na ciele. Umocnij jego żonę, Panie, błogosław jego dzieci. Panie, o starszych tego kościoła modlę się. Panie, powołaj ewangelistów w tym kościele, Panie, którzy nie będą mogli zmrużyć powieki, dopóki komuś nie powiedzą o Twojej łasce. Panie, niech to będzie żywotny zbór. W imieniu Jezusa.